Audycja Sposób na Rodzinę, Alicja Samolawicz-Jeglicka, dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Kacper Wiśniewski, organizator międzynarodowego turnieju szachowego In Marii Wiktoria Tuła w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Zanim porozmawiamy o samym turnieju, to podpytam o szachy. Dlaczego te szachy ciągle od wieków cieszą się taką dużą popularnością?
One się cieszą popularnością, bo to jest jedna z niewielu gier, gdzie zasady de facto są takie same od stuleci praktycznie.
I się nie zmieniają.
Nie zmieniają, dokładnie. Szachy przekładają się też na takie stosunki rodzinne. My mamy taki obrazek, zwłaszcza ja mam, jeśli chodzi o na przykład swoje dzieciństwo, kiedy to mój dziadek mnie nauczył grać w szachy. Mm-hmm. I myślę, że bardzo wiele przykładów takich znajdziemy, gdzie to starsze pokolenie uczy to młodsze i dzięki temu gdzieś tam te wspomnienia zostają.
Co sprawia, że ludzie wciągają się w tę grę?
Bo ona jest stosunkowo dostępna dla wszystkich. Nie trzeba być wybitnym szachistą, żeby grać w te szachy. Wystarczy znać, jak ruszają się figury i można na spokojnie sobie jakoś tam poradzić wśród czy rówieśników, czy obecnie. W sumie to jest jeden z plusów pandemii. Dzięki tej pandemii te serwisy szachowe, które obecnie są bardzo popularne, pozwalają uczestnikom i użytkownikom grać de facto z człowiekiem, który jest na drugim krańcu świata. Mm-hmm. I dzięki temu możemy też sprawdzić swoje umiejętności, możemy zobaczyć, czy to, co umiemy, jest wystarczające, czy gdzieś może potrzebujemy jakiejś szkoły, nauczania dodatkowego. I tak często, gęsto się dzieje, że te osoby, które wchodzą na te serwisy szachowe, po prostu tak się w to wciągają, że szukają dodatkowych lekcji, nauczycieli, bo ta gra jest po prostu wciągająca.
To tak wybuchło po pandemii?
Popularność tych serwisów szachowych, tak. To głównie dzięki temu, bo de facto byliśmy zamknięci w domach, szukaliśmy tych rozrywek i nagle się okazało, że szachy potrafią być czymś, co przyciąga uwagę, zwłaszcza młodych osób. Mieliśmy też sukces serialu na jednej z platform streamingowych Gambit Królowej, który też przyjął się bardzo pozytywnie w naszym kraju i to też na pewno spowodowało to, że te szachy u nas w Polsce zyskały bardzo dużą popularność. Plus również wszyscy twórcy internetowi na YouTubie czy na platformach streamingowych również przełożyli tą dyscyplinę na takie wskaźniki popularności. Widać, że jest bardzo duże zainteresowanie.
No teraz wakacje, mamy trochę więcej czasu. Dlaczego warto zachęcić dzieci do gry w szachy?
Jeden z naukowców na Uniwersytecie Jagiellońskim przeprowadził badania, co daje gra w szachy dzieciom. I z tych badań mu wyszło, że przede wszystkim te umiejętności matematyczno-analityczne są jakby rozwijają się u dziecka. Dodatkowo radzenie sobie z porażką to jest coś, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o przyszłe życie. Cierpliwość, bo wiadomo, że szachy to jest gra, gdzie ta cierpliwość jest potrzebna, ten umysł cały czas pracuje. W dobie dzisiejszych dopaminowych rzeczy, czyli TikToków, Instagramów, to jest coś, co daje tak naprawdę możliwość skupienia się wyłącznie na sobie i wyłącznie na tym, co zrobi przeciwnik. Więc wydaje mi się, że chociażby z tych trzech powodów, to jest coś, co powinniśmy, coś, czego powinniśmy nauczać nasze dzieci, żeby one oprócz smartfonów wiedziały, że mogą pójść gdzieś, gdzie będą mogły trochę odpocząć od tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje.
Pan powiedział, że już za dziecka grał.
Tak.
Czy jest jakiś taki wiek, w którym już warto uczyć dziecko gry w szachy?
Z tego, co wiem, bo mam też trenerów szachowych, którzy uczą dzieciaki, to de facto oni już zaczynają od lat przedszkolnych. To są te najmłodsze grupy, tak. To są czterolatki, pięciolatki, gdzie one już się uczą tego, jak poruszają się figury, jak jest zbudowana szachownica. Więc te podstawy można już czerpać de facto od najmłodszych lat i ja bardzo do tego zachęcam, żeby zwłaszcza rodzice, którzy nie chcą, żeby dzieci czerpały wiedzę wyłącznie z internetu, czy spędzały czas głównie w tym internecie i przy grach na telefonach, zapisały swoje dzieci na szachy, bo powiem szczerze, że jest to coś, czego mi na przykład brakowało, że gdzieś moi rodzice nie pociągnęli tej pasji, bo de facto ja przez około 15 lat nie miałem nic wspólnego z tą dyscypliną, do czasu właśnie też pandemii, gdzie wróciłem i bardzo się przekonałem z powrotem i zakochałem w tej grze.
Czy da się każde dziecko nauczyć dobrze grać w szachy?
wiadomo, że tak jak w każdej dyscyplinie...
No bo wiadomo, że się wygrywa, przegrywa.
Dokładnie. Wiadomo, jak w każdej dyscyplinie na pewno jedno dziecko będzie przyswajało to szybciej i lepiej, jedno będzie potrzebowało trochę więcej czasu. Natomiast te dodatki i te plusy, które wynikają z tego, czego można nauczyć się przez gry w szachy, no one będą ewidentnie plusowały na przyszły rozwój dziecka, no i to, czy sobie poradzi w życiu dorosłym.
Można powiedzieć, że też dzieci uczą swoich rodziców albo dziadków gry w szachy, żeby mieć z kim grać?
To na pewno, to na pewno. Ja wiem, też znam taki przykład, to a propos tego turnieju, o którym rozmawialiśmy, to w zeszłym roku miałem taką bardzo ciekawą rozmowę z jednym z ojców zawodnika bardzo młodego, który mi powiedział, że no dziadek nauczył i teraz ja czasami gram, ale już no niestety przegrywam. Więc widać, że ale to był naprawdę bardzo młody zawodnik, chyba z 10 lat.
Wow.
Więc no już takie, że tak powiem, wiekowo zaawansowane dzieciaki potrafią ogrywać swoich i starszych rówieśników, no już nie mówiąc o swoich rodzicach, którzy wiadomo na co dzień nie gustują w szachach.
To teraz zrobimy krótką przerwę i zaraz wrócimy do rozmowy. Audycja Sposób na Rodzinę, Alicja Samolewicz-Jeglicka i druga część naszej audycji. Moim gościem, przypomnę, jest pan Kacper Wiśniewski, organizator międzynarodowego turnieju szachowego In Mari Victoria Tuła w Gdańsku. Rozmawialiśmy o tym, co dzieci uczą się poza samą nauką gry w szachy, a chciałam zapytać o takie mity dotyczące szachów, że na przykład szachy są tylko dla inteligentnych.
Absolutnie nie. To są jakieś takie zaszłości, które totalnie nie odzwierciedlają tego, co można spotkać na co dzień. Wydaje mi się, jestem wręcz przekonany, że szachy to jest de facto gra jak każda inna. Wystarczy poznać zasady, wiedzieć jak się co porusza, jaka figura szachowa wykonuje ruch i jeżeli się wciągniemy w tą grę i zaczniemy odkrywać tajniki tej gry, zaczniemy oglądać, analizować swoje partie, partie zawodników, którzy zdobyli chociażby Mistrzostwa Świata, najwybitniejszych zawodników, to naprawdę nie trzeba być urodzonym Albertem Einsteinem, żeby nauczyć się dobrze grać w szachy. Wiadomo, że no, tak jak mówiłem w poprzedniej części, no jak w każdej dyscyplinie będą osoby, które te predyspozycje mają lepsze.
Ten talent taki.
Dokładnie. Te będą miały lepsze, inne będą tą wiedzę przyswajały troszkę gorzej. Natomiast absolutnie nie trzeba być wybitnym mózgowcem, żeby grać w szachy.
To jakie są takie najczęstsze błędne wyobrażenia o tej grze?
Na pewno, że ona jest nudna. I to się bierze, tak, to się bierze, oczywiście Federacja, Międzynarodowa Federacja Szachowa, czyli FIDE, pracuje też nad tym, żeby ta gra w szachy była dynamiczniejsza, mniej więcej no już kilkanaście lat temu pojawiły się takie zawody, w których ten czas na rozegranie jednej partii jest bardzo niski, nawet dochodzimy do takich turniejów, gdzie czas na posunięcie, jakby czas na całą partię to jest 30 sekund i w ciągu 30 sekund, dokładnie, 30 sekund zawodnicy muszą wykonać ruch. Natomiast wiadomo, że w latach głębokiego komunizmu, czyli w latach 70., 80., te gry potrafiły trwać bardzo, bardzo długo. Można wspomnieć to chyba jedną z najwybitniejszych partii, znaczy nie partii, tylko w sumie turnieju o Mistrzostwo Świata między Anatolijem Karpowem a Garym Kasparowem, gdzie oni tam grali kilkadziesiąt dni, bo w końcu doszli do tego, że był remis. Obydwoje pochudli po 20 kg i w końcu FIDE zdecydowało o tym, żeby zakończyć ten mecz z uwagi na to, że, no, że zawodnicy już byli w bardzo kiepskiej, dokładnie, w kiepskiej formie. I wtedy zlikwidowano zapis, że muszą być minimum 2 punkty różnicy między zawodnikami. I to jest chyba, wydaje mi się, że to jest taki największy mit. No i drugi to jest to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że trzeba być wybitnym mózgowcem, żeby grać w szachy, a absolutnie tak nie jest. Szachy potrafią dawać radość naprawdę niesamowitą, zwłaszcza jak ogląda się różne transmisje, komentarze zawodowych szachistów, którzy również błyskotliwie opowiadają o szachach. To jest coś, czego no, rzadko się to spotyka. Wbrew pozorom można się świetnie, ja na przykład potrafię się świetnie bawić. Wiadomo, że nie przez cały okres, jak oglądam na przykład partię, która trwa 3 godziny, no to wiadomo, że człowiek nie potrafi się przez tyle skupić na tym, żeby analizować tą daną pozycję chociażby. Natomiast same komentarze, które właśnie są przez profesjonalnych szachistów, potrafią te 2 godziny naprawdę spędzić w miłej atmosferze.
Mówiliśmy, że pandemia zmieniła trochę świat szachów, tych wirtualnych, bardziej. A czy sztuczna inteligencja też wpłynęła na szachy?
Komputeryzacja wpłynęła na szachy. Mieliśmy ten taki najsławniejszy pojedynek między Garym Kasparowem a Deep Blue, czyli to był taki pierwszy komputer przygotowany przez zespół IBM, który miał za zadanie roznieść mistrza szachowego i mu się to udało. I to jest taki etap w rozwoju szachów, który pokazuje, że te komputery zaczęły bardzo intensywnie wnikać do świata szachów i obecnie wszyscy liczący się zawodnicy na świecie i podejrzewam, że też w Polsce ci, którzy się kształcą, używają silników szachowych do tego, żeby zrozumieć dane pozycje, zobaczyć co komputer...
Silniki szachowe, czyli co? Oglądamy...
Silniki szachowe to są takie programy, bardzo zaawansowane programy matematyczno-analityczne, które pokazują zawodnikowi najlepszy ruch w danej pozycji, czyli co powinien zrobić, żeby utrzymać przewagę na szachownicy, bądź utrzymać równą pozycję. I dlatego się śmieję, że szachiści musieli zostać trochę informatykami. Sprzęt, który muszą mieć do tego, żeby analizować pozycje szachowe, musi być naprawdę bardzo dobry, z uwagi na to, że te programy szachowe, one bardzo mocno pochłaniają ilość pamięci, jeśli chodzi o RAM czy procesory. I de facto teraz każdy zawodnik, szykując się do partii, on musi, jakby, znaczy oczywiście nie musi, ale jeżeli chce osiągnąć jak najlepsze wyniki, to generalnie większość analizuje, czy to swoje ruchy, czy ruchy przeciwników, bo te wszystkie partie, które są rozgrywane na turniejach, które są rejestrowane, czyli to są te jedne z tych wyższych rangą, trafiają do baz szachowych, a tam następnie zawodnicy, którzy szykują się na swoich przeciwników, mogą zobaczyć, jak ci przeciwnicy grają na różne otwarcia i tak dalej.
Przed nami turniej szachowy w Gdańsku. Jak wygląda organizacja takiego turnieju?
My mamy jakieś szlaki już przetarte. W zeszłym roku również organizowaliśmy turniej z okazji 55-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Wówczas jego magnificencja rektor zaprosił mnie i powiedział, że jeżeli chciałbym zorganizować coś takiego, to mam błogosławieństwo pana rektora. W związku z powyższym zorganizowaliśmy po raz pierwszy takie coś. Proces jest stosunkowo łatwy jak na warunki uczelni. Z uwagi na to, że ja zostałem obdarzony tą sposobnością, iż nie muszę szukać na przykład sali do gry, tylko dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorem biblioteki, profesorem Kłączyńskim. Pan profesor Kłączyński udostępnił nam salę w bibliotece, która de facto w wakacje, no umówmy się, no tak, nie jest bardzo mocno oblegana. Więc to zostało, że tak powiem, załatwione. Mam możliwość skorzystania z bazy noclegowej Uniwersytetu Gdańskiego, ponieważ na wakacje również tych studentów mniej, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby zawodników zakwaterować, jeżeli jest taka potrzeba. No i oczywiście sprzęt szachowy i tutaj pomaga mi sędzia główny, którego też poznałem w zeszłym roku. On przywozi, że tak powiem, swój sprzęt, ja mam jeszcze jakiś tam swój dodatkowy, natomiast reszta tak naprawdę to jest marketing i szukanie wsparcia.
No to tutaj tacy bardziej zawodowcy mogą wziąć udział w tym turnieju.
A nieprawda.
Amatorzy też?
Amatorzy też.
Mamy... Czyli co, jeśli ktoś usłyszy naszą rozmowę i sobie myślę, no gram, wygrywam z dziadkiem, wygrywam z tatą, jestem już nastolatkiem albo pełnoletnim nastolatkiem i chcę się wybrać na taki turniej, mogę?
Oczywiście, że tak. Turnieje szachowe generalnie, jeżeli są organizowane przez jakieś instytucje bądź kluby szachowe, z reguły nie ma na nich de facto żadnych ograniczeń wiekowych. Tak jak wspominałem wcześniej, mieliśmy w zeszłym roku chociażby zawodnika, który miał 10 lat i grał z legendą pomorskich szachów, z panem Jerzym Kotem, który, nie chcę pomylić ile ma lat, bo z matematyki to mnie dosyć kiepsko, ale to pamiętam jeszcze, że urodził się w 42 roku. Jest cały czas aktywnym szachistą, chodzi na turnieje i pamiętam taką scenę, jak on skończył swoją partię i był jakiś młody człowiek, który też chyba do niego podszedł i oni sobie usiedli we dwoje. W każdym takim turnieju, gdzie tempo jest tak zwane klasyczne, czyli to jest 60 minut minimum, bądź 90 minut i jeszcze jest dodatkowe sekundy na posunięcie, robi się tak zwane zapisy szachowe, czyli po prostu przepisuje się swoje ruchy i ruchy przeciwnika właśnie po to też, żeby ewentualnie później analizować. I ten młody człowiek raz z panem Jerzym usiedli sobie obok na wolnych szachownicach i oni między sobą analizowali błędy tego młodego zawodnika.
Ale super.
Dokładnie, więc to jest naprawdę bardzo takie budujące, że ci starsi zawodnicy mogą pokazać też swoją naukę. Wiadomo, że jakby sama nauka szachów, ona się nie zmieniła, ale wiadomo, że gracze, którzy się kształcili wcześniej, no oni kładą akcenty na inne rzeczy niż obecni trenerzy. W związku z powyższym był to naprawdę bardzo, bardzo fajny widok. Natomiast my organizujemy w ramach festiwalu szachowego kilka turniejów. Między innymi jest u nas takie coś jak turniej na czwartą i piątą kategorię. I to jest właśnie turniej, który jest przewidziany wyłącznie dla amatorów, bądź takich, którzy dopiero niedawno zaczęli swoją przygodę z szachami i mają tą najniższą kategorię szachową. Jest to turniej jednodniowy, z tego co kojarzę, jest on w sobotę bądź w niedzielę, więc nawet osoby, które pracują, mogą sobie
przyjść.
Dokładnie, mogą przyjechać i wziąć udział. Sam namawiałem jednego z kolegów z uniwersytetu, który również gra w internecie, żeby przyszedł, zobaczymy, czy mi się udało go namówić. Natomiast nawet w tym turnieju głównym, który jest organizowany, mamy zawodników amatorów, którzy jeszcze nie mają żadnego rankingu szachowego i oni się zapisali, więc będą pełnoprawnymi zawodnikami i będą brali w tym udział. W związku z powyższym absolutnie, jeżeli ktoś jest amatorem i chciałby spróbować, wiadomo, ja też jak brałem udział w turnieju takim stacjonarnym, to on się totalnie różni od tego, co można zobaczyć w internecie, bo perspektywa z 2D nagle się zmienia na 3D i są rzeczy, których nagle nie widać na tej szachownicy, a na komputerze widać było. Więc tak, turniej jest, nie ma obwarowania wiekowego, można spokojnie z dzieckiem, z wnuczkiem zapisać go na ten nasz turniej i bez problemu wziąć w nim udział.
To tak na koniec zapytam, gdyby miał pan zachęcić słuchaczy do zagrania dzisiaj takiej jednej partyjki szachów, to dlaczego warto?
Warto, dlatego że to jest fascynująca gra. Warto, ponieważ można skorzystać z infrastruktury w Gdańsku, gdzie są takie betonowe szachownice, zwłaszcza przy wejściach do plaży, na przykład w Brzeźnie to pamiętam, że jest. Można tam sobie usiąść na świeżym powietrzu, pograć sobie w szachy, czyli i jednocześnie zdrowo, bo będziemy oddychali świeżym powietrzem, ale również zdrowo dla umysłu, żeby sobie poprzypominać, poodświeżać, a może też wygrać z dziadkiem, z tatą, więc tu są same plusy. Jużśmy rozmawiali o tym całą audycję, więc wydaje mi się, że...
Że siadamy po prostu.
Dokładnie, siadamy, przypominamy sobie i robimy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, moim gościem był dzisiaj pan Kacper Wiśniewski, organizator Międzynarodowego Turnieju Szachowego Inmar i Wiktoria Tuła w Gdańsku. To była audycja Sposób na Rodzinę. Alicja Samolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.